naszym gościem jest teraz pan Bronisław Wilczstein. Halo, dzień dobry panu.
Witam, dzień dobry.
Uczestniczył pan w rokowaniach, które były w tym poprzednim kryzysie polsko-izraelskim związanym z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. To zakończyło się tą deklaracją, która miała być takim nowym początkiem w tych relacjach polsko-izraelskich i pewnym również kompromisem, jeśli chodzi o te sprzeczności w naszych spojrzeniach na trudną wspólną historię. Tymczasem wygląda na to, że mamy kryzys i to chyba kryzys jeszcze, nie wiem czy mocniejszy, ale w każdym razie na pewno bardziej widowiskowy, skoro dochodzi do odwoływania wizyt.
Nie mamy kryzysu ani większego, ani porównywalnego z tamtym. No, jesteśmy troszkę, w jakiś sposób uzasadniony, my Polacy, przewrażliwieni trochę w tej kwestii. To jest zrozumiałe, dlatego że istnieje taka bardzo duża akcja przypisywania nam również zbrodni niemieckich z czasów II wojny światowej. I to niestety w dużej mierze są to ośrodki w Polsce, które to robią. Bez nich, bez współpracy z tymi ośrodkami nic takiego by się nie działo. No, ale to jest inna sprawa. Dlatego ja myślę, że cała sprawa z tym obniżeniem rangi wizyty, bo zwracam uwagę, że to nie jest tak, że Polacy nie uczestniczą w tym szczycie w Izraelu, tylko że obniżyli rangę. To znaczy, jedzie tam minister spraw zagranicznych, a nie premier. No, wynika troszeczkę z nieporozumienia, dlatego że premier Netanyahu nie powiedział nic złego, wręcz przeciwnie. Jego wypowiedź służyła temu, żeby zmienić te krążące powszechnie opinie, które przypisywały tej nowelizacji IPN-u, chęć zamknięcia ust wszystkim krytykom tego, co się działo, czy też historykom, którzy próbowaliby opisywać tego szczerze to, co się działo w Polsce w czasie II wojny światowej. Ponieważ stwierdzenie, że nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności, nie został postawiony przed sądem za to, że mówił o aktach Polaków, pojedynczych aktach Polaków współpracujących z Niemcami w trakcie Holokaustu, no to nie jest niczym, to jest właśnie stwierdzenie, że Polska nie używa środków prawnych, żeby zamykać usta dyskutantom. Dlatego, że chyba nikt z nas, no nie wiem, na pewno się tacy pojawią, nie powie, że nie było w Polsce osób, które w czasie wojny nie współpracowały z Niemcami w czasie Holokaustu. AK karało szmalcowników. Wszyscy wiemy, że byli tacy. Byłoby to, Polska musiała być narodem aniołów, żeby tego typu zjawiska się nie pojawiły. Chodzi tutaj po prostu o skalę o to, kto współpracował. Czy to były pojedyncze, zdegenerowane jednostki i grupy przestępcy, czy było to państwo polskie. I to też oczywiście nikt nie... I tutaj żadnej odpowiedzialności państwu polskiemu, narodowi polskiemu nikt nie chce przypisać w tym momencie.
No tak, no ale trudno, o ile możemy jeszcze tłumaczyć wypowiedź premiera Izraela, o to następującą już po nim wypowiedź szefa MSZ-u, trudno tu w jakikolwiek traktować jako nieporozumienie, to jest wyraźne jednak eskalowanie napięcia i te słowa nie wypaczymy, nie zapomnimy, no tak mówi się o państwach wrogich.
No tak, to niestety istnieje ciągle, ja powtarzam, istnieje ten nieprawdziwy obraz, skrzywiony obraz tego, co się działo w czasie II wojny światowej. No bo to, że Żydzi mówią, że nie wybaczą i nie zapomną największej zbrodni przeciwko swojemu narodowi, to jest zrozumiałe. Nie wybaczą również w tym sensie, że no, nie wybaczą tym, którzy uczestniczyli w tej sprawie. Ale oczywiście można powiedzieć, że to jest jakieś niefortunne, że to jest obliczone na sprawy wewnętrzne. Tak jak do pewnego stopnia, wybór premiera Morawieckiego jest wyborem, że tak powiem, na rzecz polityki wewnętrznej w dużej mierze. To znaczy pokazania, że Polacy nie będą dawali się pokazać, pomimo tego, że tutaj w tym miejscu, w tym momencie ja specjalnie tego nie widzę. Mówię jeszcze raz, problemem podstawowym jest to, powtarzam ciągle, że musimy odbudować prawdziwą pamięć o II wojnie światowej, a tośmy nie tylko zaniedbali, bo to po pierwsze było niemożliwe w czasie komunizmu, gdzie Polska nie była krajem wolnym i to prezentowała taki obraz historii, jaki był wygodny naszym zwierzchnikom z Moskwy. Ale co ważniejsze, po upadku komunizmu myśmy nic nie zrobili w kierunku tego, żeby opowiedzieć prawdę, opowiedzieć historię naszą, a wręcz przeciwnie. Pozwoliliśmy, aby to inni za nas opowiadali historię, to znaczy Niemcy na przykład bardzo chętnie godzili się, znaczy szukali współsprawców, chętnie szukali kogoś, z kim mogliby podzielić się swoimi zbrodniami. No i tu bardzo Polska stała się wygodnym takim kozłem ofiarnym. Podobnie historię buduje Rosja, ale problem polega na tym, że myśmy się temu w ogóle nie przeciwstawiali. Bardzo niedawno, no do czasu, kiedy teraz nie doszedł PiS do władzy i nie zaczął protestować przeciwko tego typu zjawiskom, ale po to, żeby to zrobić, my musimy dokładnie przebadać tą historię i przedstawić ją. To znaczy, my mniej więcej wiemy, ale to chodzi o to, żeby na przykład na takie książki, jak pojawiły się ostatnio i dalej jest noc pod redakcją Grabowskiego i Engel King, książki, no, można powiedzieć ogólnie skrzywionej, skłamanej, to znaczy książki, która wprawdzie, w której znajdują się również teksty, bo to jest książka wielu autorów, teksty całkiem przyzwoite, ale całość jej właśnie prezentuje obraz niejako współsprawstwa polskiego w czasie II wojny światowej. Deformuje rozmaite akty, zjawiska z tamtego czasu. Ja daję to jako przykład, ale bardzo znaczący przykład, bo to przecież polska instytucja. Więc jeżeli tego typu pozycje będą budowały nasz obraz Polski w czasie II wojny światowej, pozycje Grossa, Grabowskiego, no to trudno się dziwić, że odbiór na świecie będzie taki, no dobra, Polska również uczestniczyła w zbrodni Holokaustu i w związku z tym, a teraz chce zamknąć usta krytyków.
Skąd się bierze wśród części polskiej inteligencji, wśród części polskich przecież też elit akademickich taka chęć oczerniania własnego kraju za wszelką cenę?
No to jest bardzo złożona sprawa. To jest się nakłada kilka czynników. Z jednej strony przypomnijmy, że w dużej mierze elity obecne polskie mają rodowód PRL-owski. I tutaj ja przypomnę sławną postać na światowej skali postać, znaczy nie twierdzę, że to jest wartość obiektywna, ale w każdym razie w sensie uznania, rozpoznania jest to jeden z bardziej znanych Polaków na świecie, Zygmunt Bauman. To był człowiek bardzo uznany socjolog, no, uważany za filozofa, myśliciela. Jeden z właśnie z głośniejszych w ostatnich latach, umarł parę lat temu. I on był związany na początku po prostu, był związany z formacjami rosyjskimi, które wkroczyły do Polski, potem był w KBW, czyli w tych stalinowskich oddziałach walczących z polskimi patriotami. Otóż on w wywiadzie dla Guardiana stwierdził, że to, co robił w Polsce, no to właściwie to była taka walka z żywiołem, ze strasznym żywiołem nacjonalistycznym, endeckim Polaków, więc to była taka, to można porównywać, jak stwierdził wówczas, z walką z terrorystami, takimi islamskimi fundamentalistami, jak w Afganistanie. Mówię o tej wypowiedzi, dlatego że jest to przykład taki skrajny, ale wiele mówiący, przykład tego, jak się dowartościowuje już nie własne błędy, ale zbrodnie w tym wypadku. Ale nie musimy odwoływać się od tak bardzo radykalnych przykładów. Chodzi o to, że te elity polskie powstawały, miały, że tak powiem, mają kompleks nieprawego poczęcia w dużej mierze. I jeśli przedstawi się Polaków jako taką dzicz, taki nacjonalistyczny motłoch, który trzeba siłą cywilizować, jak to powiedział taki filozof Tadeusz Kroński w latach 40., że my nauczymy Polaków choćby ruskimi kolbami myśleć dialektycznie, prawda? No to wtedy działania te, jeśli Polacy są tacy, no to te działania nawet brutalne, antydemokratyczne, uczestnictwo w tym całym PRL-owskim totalitarnym systemie będzie usprawiedliwione do pewnego stopnia. A inaczej zupełnie nie będzie usprawiedliwione. W związku z tym dużo łatwiej to zrobić. Poza tym w Polsce, ja wprowadziłem takie pojęcie dość obiegowo funkcjonujące. Od początku III RP już zbudowano coś, co ja nazwałem pedagogiką wstydu. To znaczy Polacy mieli się wstydzić swojej tożsamości. To był taki zabieg, który miał służyć temu, żeby wyrzekli się jej bardzo łatwo, wyrzekli się swojej polskiej tożsamości w imię roztopienia się w Europie. Prawda? A polska tożsamość jest taka ułomna, to jest właściwie brzemię, a nie powód do dumy. W związku z tym należy jak najprędzej o niej zapomnieć, pozbyć się jej, żeby dokonać procesu modernizacji, transformacji. No więc to zawstydzanie Polaków ich historią, to było świadome robione, przez część świadome, a przez ogromną część nieświadomie, potem powtarzane przez elity III RP. Mówię jeszcze raz, dlatego że to miało być to miało służyć temu, że Polacy, jak to z kolei inny swojego czasu jeden z liderów Platformy Obywatelskiej, potem stworzył własną partię niesławnej pamięci, Janusz Palikot, też mówił, że Polacy muszą się nauczyć tego, żeby się wyrzec polskości. Otóż chodzi o to, że ja daję świadomie skrajne przykłady, ale po to, żeby one były bardziej czytelne. Otóż zawstydzoną, zakompleksioną zbiorowością łatwiej rządzić i narzucić jej te porządki, które są wygodne tym establishmentowi, tym warstwom dominującym. No i tak było w III RP. I tak właściwie w dużym stopniu ciągle jest ze strony tych właśnie elit, które, prawda, obserwujemy, które mają takie ciągle pomimo utraty władzy politycznej, posiadają dużo innego typu władzy. Właśnie posiadają rozmaite ośrodki opiniotwórcze, posiadają ogromną większość mediów, dominują zasadniczo, właściwie bezkonkurencyjnie na uniwersytetach i tak dalej, i tak dalej. Przyjrzyjmy się, jak na przykład było opisywane i pokazywane świętowanie przez Polaków stulecia odzyskania niepodległości. No przecież to było wszystko pokazywane jako coś niepokojącego, żeby nie powiedzieć przerażającego. Prawda? Czyli taka uzasadniona duma ze strony Polaków zbiorowość jest niezbędna po to, żeby mieć tą tożsamość. Uzasadniona duma z tego osiągnięcia historycznego nieodległych przodków, czyli odzyskania pomimo fatalnych warunków i niepodległości. Ta uzasadniona duma zostaje zasadniczo przewartościowana, pozbawiona właściwie wartości. I, no więc cały ten proces elementem tego jest właśnie takim istotnym bardzo, jest oskarżanie Polski o współudział w Holokauście. Bo jeżeli Polacy uczestniczyli w Holokauście, to nie mamy się czego szczycić z naszej walki z totalitaryzmami w II wojnie światowej, tylko raczej powinniśmy podkulić ogon i chować się i takiej historii nie eksponować. No to jest, więc mówię jeszcze raz, to jest element głębszego procesu. Oczywiście ci, którzy tym uczestniczą, większość, nie zdaje sobie z tego sprawy, ale ci, tak powiem, którzy orkiestrują to, organizują w tych właśnie mediach, takich jakichś tam gazecie wyborczej, TVN-ie i tak dalej, doskonale sobie z tego zdają sprawę.
Wiedzą, co robią, można by powiedzieć. To tylko na zakończenie chciałbym tutaj uzyskać pana opinię, bo czytam informację, że szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów minister Michał Dworczyk nie wykluczył, że po wypowiedzi szefa izraelskiego MSZ-u w ogóle jakikolwiek udział przedstawiciela Polski w tym szczycie może być problematyczny. Jak pan uważa, czy Polska powinna być tam obecna, czy w takiej sytuacji powinniśmy tupnąć nogą
i nie jechać? Ja nie śledzę tych. Polska nie powinna się zgadzać na to, żeby być chłopcem do bicia. Ja powiem, że z drugiej strony nie powinniśmy być nadmiernie uwrażliwienie. No przykład wypowiedzi z Netanyahu, Benjamina Netanyahu, no to jest przykład takiego zmanipulowania. Po pierwsze zmanipulowała to prasa izraelska i przedstawiła ją nieprawdziwie, no ale to już nie jest wina Netanyahu. No a potem wokół tego się w Polsce zrobiła też awantura. Ale to mówię jeszcze raz, my nie powinniśmy się zgadzać na to, żeby nam dyktowano opowieść o naszej historii w żadnym wypadku. Więc jeśli rzeczywiście zdarzają się wypowiedzi, których nie możemy akceptować, no to nie powinniśmy na to się zgadzać. Ale zwracam uwagę, że to wystąpienie, ta deklaracja wspólna premierów Morawieckiego i Netanyahu była dla Polski niezwykle korzystna i to po raz pierwszy tak wybrzmiało coś, co my doskonale wiemy, ale co zostało potwierdzone przez premiera Izraela, że Polska była ofiarą II wojny światowej i że polski rząd, polskie władze walczyły z Niemcami i walczyły przeciwko Holokaustowi.
Bardzo serdecznie dziękuję. Bronisław Wilczstein był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia, jest godzina 8:34, zaraz ciąg dalszy o tej samej sprawie, a teraz moment muzyczny. Poranek Wnet, jest godzina 8:39, Antoni Opaliński, zapraszam wszystkich do słuchania Poranka Wnet do godziny 10:00. W studiu kolejny gość, pan poseł Marek Jakubiak, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jak pan skomentuje to zamieszanie dyplomatyczne?
Należy wrócić do ustawy o IPN, należy wrócić do przepisów, które zostały zlikwidowane z ustawy i należy zacząć po prostu zwyczajnie traktować siebie bardzo poważnie, czyli inaczej mówiąc, nie liczyć na dobre chęci w relacjach polsko-żydowskich za każdym razem tak samo się kończą, tylko dzisiejszy minister spraw zagranicznych Izraela mówi prawdę. Nie będzie nam tu nikt mówił, co my mamy mówić na temat naszych, on powiedział, poległych, tak? Więc ja chcę powiedzieć, że nie powinien nikt budować relacji o historii polskiej. My powinniśmy je pisać, bo to jest nasza historia. I powinniśmy dzisiaj usztywnić się w tej sprawie, bo ja jestem zdania, że coś ważnego się stało. Ja byłem przeciwko, jako jeden z niewielu w parlamencie, zmianie ustawy o IPN. I proszę państwa, dzisiaj powinniśmy jednym językiem powiedzieć. Zrobiliśmy co można dla dobrych stosunków z Izraelem, natomiast stereotypów antypolonizmu tak w Izraelu, jak i w Nowym Jorku nie da się dobrymi chęciami zmienić. Tutaj jest potrzebna prawda historyczna i tu jest potrzebna determinacja z naszej strony.
Wspomniał pan o Nowym Jorku, to porozmawiajmy o naszych amerykańskich sojusznikach. Sekretarz stanu Mike Pompeo postanowił dołączyć do rozmów dyplomatycznych o Bliskim Wschodzie swoją deklarację, że mamy zwracać mienie za ofiary Holokaustu. I co dalej?
Niech sobie zwraca, jak ma. Dobrze by było, żeby pan wiceprezydent dysponował własnym mieniem, nie polskim. A takie sugestie są co najmniej niedyplomatyczne i powiem, że amatorszczyzna naprawdę do kwadratu. Proponowałbym panu prezydentowi, żeby przeczytał książkę Dyplomacja.
To spokojnie, to powiedział sekretarz stanu. Wiceprezydent robił za tego dobrego kowboja w tym filmie.
Więc prawdę powiedziawszy, Amerykanie się też pogubili w tym wszystkim. Nie chcę rozumieć ich sytuacji, ponieważ, co by nie powiedzieć, finansami Stanów Zjednoczonych nie kto inny zarządza, tylko właśnie Żydzi. Więc oni muszą się liczyć, bo kasę trzyma ta nacja. Tylko tyle, że nie są pępkiem świata, no na litość boską. Jak z nimi rozmawiać, jak oni uważają, że są najinteligentniejsi, najmądrzejsi i wszystko im się należy?
No tak, no ale pytanie jest, co my jako Polska mamy zrobić z tego typu naciskami, no bo jeżeli wypowiada to człowiek, który jest trzeci bądź czwarty w administracji i kieruje amerykańską dyplomacją, jest byłym szefem CIA, no to rozumiem, że nie jest to przypadek, jak nam usiłowano tłumaczyć.
To jest ustawa 447, to jest kuriozalna ustawa, która nie znajduje żadnych podstaw prawnych w żadnym prawie nowoczesnego świata. To jest ustawa, która zakłada zbiorową odpowiedzialność i przymuszająca, że tak powiem, nawet sekretarza do takiego właśnie działania. No to przecież tam mamy sprawę uregulowaną. Ten biedny kraj, bo my jesteśmy ciągle w przeciągu jakimś historii, ten biedny kraj stać było na to, żeby zamiast sobie podnieść w jakikolwiek sposób poziom życia, 40 milionów dolarów, to nie są, proszę Państwa, te pieniądze, które dzisiaj mówimy, o których dzisiaj mówimy. W latach 60. podpisał umowę. Jesteśmy rozliczeni. Do widzenia. I nie ma co podejmować w tej sprawie żadnej dyskusji. Natomiast jest problem. Ten problem polega, ja to mówiłem i w tym studio parokrotnie, Żydzi uczą się historii, która jest historią ich. Ona nie ma nic wspólnego z prawdziwą historią. Oni mają własną narrację i ja myślę, że oni na Polskę patrzą jak na raj utracony. I gorzej by było, gdyby oni cały czas parli w kierunku oddajcie nam Polskę, bo ona nasza jest tak naprawdę. I ja się szalenie obawiam, że ta narracja do takiego podsumowania prowadzi.
Czy my jako Polacy i czy polska elita polityczna tak strasznie skłócona wewnątrz kraju ma dość siły, żeby tego typu dążeniom się przeciwstawić?
To wie pan, to nie ma znaczenia, czy my mamy siłę, czy nie. Jest ważne, kim my jesteśmy. Jeżeli jesteśmy dumnym narodem w centralnej Europie, z piękną historią, to ja przepraszam bardzo. Nikt na świecie, to jest, z odpowiedzialnością mówię za te słowa, nikt na świecie dla Żydów w czasie II wojny światowej nie zrobił tyle, co Polacy. Dzisiejsze podziękowania Żydów przez ocalonych, czyli potomków ocalonych, są irracjonalne. Powiedziałbym, nie mają nic wspólnego z wdzięcznością czy dobrym wychowaniem. Żydzi prowadzą swój biznes Holokaust. I tyle w tym temacie.
Jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Rozumiem, że cytujemy Lecha Wałęsę. Do Lecha Wałęsy zaraz pewnie dojdziemy. Mianowicie, czy PiS tutaj popełnił jakieś błędy w przygotowaniach tej konferencji? No bo miał być wielki międzynarodowy sukces i być może to jest sukces, no bo Polska stała się ośrodkiem pewnych rozmów, no ale w świat poszedł najpierw komentarz, że mamy zwracać pieniądze, a potem wypowiedzi premiera Izraela.
Trudno mówić na ten temat, dlatego że umawiając się na dzisiejszy wywiad, nie umawialiśmy się, że będzie pan mnie obrażał, czy nie obrażał, bo to są sprawy ludzi dobrze wychowanych. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli Izrael ma się za ludzi dobrze wykształconych i wychowanych, oni powinni wiedzieć, co jest kwestią dobrego wychowania i smaku, a co nie jest, co jest prawdą, a co jest kłamstwem.
To znaczy, rzeczywiście nie umawialiśmy się, żeby pana obrażał. Mam nadzieję, że nie obraziłem, natomiast...
No i proszę bardzo, tak samo było z tą konferencją.
No ale to jest dyplomacja, to no. Chyba trzeba coś przypilnować. Tutaj nie ma.
Dyplomacja z chamstwem nie ma niczego wspólnego, ani z traktowaniem...
To z brutalnością czasem ma coś wspólnego.
Z brutalnością tak, ale dyplomatyczną. Natomiast z całą pewnością nie obrażaniem narodu całego.
Czyli uważa pan, że tutaj nie było błędów polskiej dyplomacji, że nie popełniliśmy jakichś błędów przygotowania?
Nie można przewidzieć w żaden sposób, czy ktoś zachowa się w sposób irracjonalny. Nie można tego przewidzieć, ani w żaden sposób zapisać. Ja myślę, że pan premier Morawiecki, podchodząc do organizacji tej konferencji, wiedział, w co wchodzi. Ja odnoszę wrażenie, że ta konferencja była jednym wielkim wypowiedzeniem wojny. I szczerze mówiąc, ja nie wiem, dlaczego żeśmy tą konferencję zrobili. Natomiast jeżeli ona już została zrobiona, to nikt nie jest w stanie przewidzieć, co kto powie. Obrażającego drugą stronę, gospodarza w dodatku. Po prostu mi się wydaje, że Izrael za dobrze się czuje.
To teraz jeszcze na chwilę zajmijmy się polską polityką. SLD przystępuje do koalicji, już nie wiem jak ona się nazywa, Europejska Demokratyczna. No w każdym razie sens jest taki, że będzie w wyborach europejskich w koalicji z Platformą Obywatelską. Jak pan sądzi, czy ten byt polityczny, jeżeli jeszcze dołączy PSL na przykład, czy ma szansę na sukces w wyborach europejskich?
To będzie ten walec, Ja przeżyłem ten walec w wyborach prezydenckich do miasta stołecznego Warszawy i ten walec jest bezwzględny. Ten walec niszczy wszystko po drodze i mam wrażenie, że ten walec nabiera rozpędu jak kula śnieżna i z jednej i z drugiej strony po prostu zmiażdży wszystko, co na drodze.
To na razie zajmijmy się tym walcem opozycyjnym. Rzeczywiście pan sądzi, patrzę tutaj na takie zdjęcie za panem Schetyną. Stoją różni panowie premierzy. Tutaj jest zadowolony z siebie pan Jerzy Buzek, kryjący się nieco pan Cimoszewicz, z bardzo sceptyczną miną pan Leszek Miller. Taki, bym powiedział, chciałbym powiedzieć na dental, nie można takich brzydkich słów mówić, bo to mowa nienawiści, więc powiedzmy dumny z siebie pan Radosław Sikorski i taki troszeczkę jak Filip z Konopi, przepraszam, nic obraźliwego, pan Marcinkiewicz. Czy pan rzeczywiście widzi w tym towarzystwie walec?
To nie są dinozaury, czy jak oni tam naftaliniarze, czy... Bo nie mają taką mowę, wie pan, która nie jest mową nienawiści, więc może tej by pan próbował używać.
Ale czy sądzi pan, że ta koalicja rzeczywiście może na przykład wygrać z Prawem i Sprawiedliwością?
No ustawiło się paru ludzi do zdjęcia i myślą, że coś ważnego robią. Natomiast dzisiaj ważne dla Europy jest to, żeby tą Europę zmienić, żeby powrócić do korzeni tej Europy, żeby budować państwa narodowe, żeby te relacje w Europie były sąsiedzkie, a nie polegające na hegemonii niemiecko-francuskiej. I tyle. Ci ludzie akurat tego nie zrobią, dlatego że po pierwsze Miller wprowadzał nas, on powinien wiedzieć, o czym ja mówię, dlatego że on nas wprowadzał właśnie do takiej Europy, o której ja właśnie przed chwilą powiedziałem. Natomiast z całą pewnością pozostała część, taki jak pan Buzek na przykład, którego bardzo niemiło wspominam z lat 90., bo to, co wyprawiał z polską gospodarką, pewnie i zrobiłby z Europą. Więc zostawić to towarzystwo, niech oni się bawią we własnej piaskownicy. Natomiast prawa strona medalu polskiego powinna koncentrować się na tym, żeby do Europarlamentu wprowadzić ambasadorów polskiej myśli, czyli polskiej racji stanu.
Pan też się wybiera do Parlamentu Europejskiego?
Zbudowaliśmy już koalicję z panem posłem Markiem Jurkiem, z Prawicą Rzeczpospolitej, Federacja dla Rzeczpospolitej, której ja jestem przedstawicielem. Przygotowujemy się do wyborów i z całą pewnością weźmiemy aktywny udział w kampanii wyborczej.
Ale rozumiem, czy pan będzie sam kandydował, czy pan będzie promował innych kandydatów, tej odpowiedzi jeszcze nie ma.
Prawdopodobnie będę sam kandydował, natomiast koalicja określi miejsca, parytety i będziemy działać, współdziałać. Mamy nadzieję, że do tej koalicji przystąpią jeszcze inne ugrupowania.
Bardzo serdecznie dziękuję, pan Marek Jakubiak, przedsiębiorca, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
Jak to dumnie brzmi? Przedsiębiorca.
To bardzo ładne polskie słowo.
Tak jest.
Był gościem Poranka
Wnet. Dziękuję, miłego dnia państwu życzę.